W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Grzegorz Dzida, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Panie profesorze, wczoraj świętowaliśmy Światowy Dzień Cukrzycy. O cukrzycy w tym programie i z panem profesorem nie rozmawiamy po raz pierwszy, ale mam wrażenie, że rozmawiamy, a tu jakby nic się nie zmienia.
No właśnie. Znaczy, zmienia się dużo, bardzo dużo w diabetologii. Postęp jest niesamowity. Niemniej jednak świadomość choroby, która rozwija się podstępnie, nie daje dolegliwości, jest mała. O czym świadczy chociażby potrzeba wiedzy na temat cukrzycy i potrzeba badania się w tym kierunku. Dzisiaj z okazji właśnie tego Światowego Dnia Cukrzycy zorganizowaliśmy w szpitalu, samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym nr 1 taką akcję popularyzatorską związaną z wiedzą o cukrzycy i diagnostyką cukrzycy. No i frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Mnóstwo ludzi, nie tylko z Lublina, ale i spoza Lublina, odwiedziło nasz szpital właśnie, żeby się przebadać w tym kierunku, ocenić swoje ryzyko cukrzycy. Także zainteresowanie jest olbrzymie. Ja tak sobie myślę, że my nadrabiamy ten dług zdrowotny pandemiczny, bo przez 2 lata pandemii ze względu na ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych, no trochę się obawialiśmy kontaktu ze służbą zdrowia. W tej chwili okazuje się, że przez te 2 lata, nawet ponad 2 lata, no zadziało się z naszym zdrowiem nie najlepiej.
Panie profesorze, cukrzyca pierwszego typu to jakby inna sprawa, ale tej, której możemy uniknąć, to jest ta cukrzyca typu drugiego. Pan profesor powiedział przed momentem o ryzyku, tylko tak sobie myślę, czy większość z nas nie myśli sobie tak, jakie ryzyko? Przecież jestem zdrowy jak koń.
To właśnie.
To mnie nie dotyczy.
No właśnie. Niestety dotyczy dużej grupy ludzi, dlatego że takimi klasycznymi czynnikami predysponującymi do cukrzycy jest to, że ktoś ma krewnych z cukrzycą typu drugiego w rodzinie, że ktoś ma nadwagę bądź jest otyły. Ale już wystarczy nadwaga. Zwłaszcza, że właśnie w okresie pandemii przeciętny Polak przybył na wadze ponad 4 kg. Czyli jedni nie przytyli, ale inni przytyli 8 albo i więcej kilogramów. Więc średnia jest 4 kg. Poza tym osoby, które już mają problemy z nadciśnieniem tętniczym, z cholesterolem, no i kobiety, które miały problemy z cukrem w ciąży, czy miały cukrzycę ciążową. To są osoby szczególnie narażone na rozwój cukrzycy. Ich ryzyko rozwoju cukrzycy jest bardzo duże.
No to zaraz o tych grupach ryzyka, panie profesorze, ale czy są takie przypadki? A pewnie są. Cukrzyca, jak każda inna choroba, jest niesprawiedliwa. Czy spotkał się z pacjentami, którzy są okazem zdrowia, nie są wcale otyli, nie mają nadciśnienia, a cukrzyca w tego pacjenta, rodzinę omijała szerokim łukiem i nagle zjawia się u pana pacjent ze stwierdzoną cukrzycą typu drugiego?
Tak, zdarzają się oczywiście. Oczywiście takie przypadki się zdarzają i to coraz częściej. Coraz częściej rozpoznaje się cukrzycę u osób młodych bądź w średnim wieku. Do niedawna uważaliśmy, że cukrzyca typu drugiego to ujawnia się w 6. dekadzie życia. W tej chwili mamy przypadki, a szczególnie alarmują nasi koledzy z zachodniej Europy, że pojawiają się przypadki cukrzycy typu drugiego już w 3., 4. dekadzie życia. I to są przypadki dosyć niepokojące, dlatego że ta cukrzyca rozpoznana w tak wczesnym wieku szybko generuje powikłania i niestety ma tendencję do takiego cięższego przebiegu. W związku z tym cukrzyca jest chorobą demokratyczną. Dotyka młodych, starych, biednych, bogatych. Także powinniśmy mieć to na uwadze, że nikt nie jest tak specjalnie chroniony.
Panie profesorze, mówił pan o grupach ryzyka, o osobach z nadwagą, z nadciśnieniem. Ta cukrzyca, która się ujawni, to niestety dopiero początek problemów.
No niestety tak. ale ważne jest, żebyśmy jak najwcześniej ją wykryli i jak najwcześniej zaczęli odpowiednio leczyć, bo wtedy mamy szansę zahamować tą kaskadę zdarzeń, która doprowadza do tego, że pacjent z cukrzycą ma tą cukrzycę przez wiele lat, ale ostatecznie trafia na oddział neurologiczny, kardiologiczny, nefrologiczny z jej zaawansowanymi powikłaniami. Ale w tej chwili już potrafimy tak, że tak powiem, okiełznać tą cukrzycę, że możemy temu skutecznie zapobiegać. Mało tego, już wiemy, że pewne nasze poczynania mogą doprowadzić do tak zwanej remisji cukrzycy, czyli do tego, że cukrzyca jak gdyby się ukryje i jest w stadium takim uśpienia, ale do tego potrzeba odpowiedniego postępowania.
Wyleczyć jej nie możemy, ale możemy ją jakoś właśnie, przepraszam za słowo, okiełznać.
Okiełznać, tak jest. Nawet, no właśnie, mówi się o remisji cukrzycy, to jest pojęcie medyczne, ale porozumiemy pod tym pojęciem remisji cukrzycy taki stan, kiedy odpowiednie leczenie i odpowiednie postępowanie doprowadziło do tego, że przy zaprzestaniu stosowania leków przeciwcukrzycowych wartości cukru we krwi nie przekraczają tych, które są uznawane, które no, dają kryterium rozpoznania cukrzycy. Czyli mamy stan, kiedy jak gdyby wracamy do pierwotnego stanu przedcukrzycowego. I to jest bardzo korzystne dla pacjentów i w zasadzie mając świadomość, że mamy takie możliwości we wcześniej rozpoznanej cukrzycy, będziemy zalecać tak intensywne postępowanie, żeby ta cukrzyca uległa remisji jednak.
Panie profesorze, a teraz z całym szacunkiem, ale proszę wybaczyć, bo jako specjalista diabetolog, bez współpracy z kardiologami, z dietetykami, a z neurologami, to diabetolodzy może nie tyle mają ręce związane, ale muszą z nimi współpracować, bo cukrzyca we wszystkich tych wymienionych przeze mnie zakresach, specjalnościach generuje konsekwencje.
Oczywiście. Stan na dzisiaj jest taki, że 30% pacjentów na neurologii, na kardiologii, no i pewnie z 50% w oddziałach nefrologicznych to są pacjenci z cukrzycą. Ale jako diabetolog muszę powiedzieć, że tak wcale nie musi być, bo już w tej chwili dysponujemy takimi lekami, które odpowiednio wcześnie zastosowane ochronią serce, mózg, nerki. W związku z tym to w naszych rękach diabetologów, którzy wcześniej, jak najwcześniej zobaczą tego pacjenta, jest no, pewna moc, która zapewni ochronę tych narządów. W związku z tym być może nie będą tak często potrzebni pacjentom z cukrzycą kardiolodzy, neurolodzy.
Ale skoro wspomniał pan o tych 30% pacjentów z tychże właśnie oddziałów, to jest tylko dowód na to, jak poważnym zagrożeniem, jak poważne szkody cukrzyca dla organizmu wyrządza.
Tak, tak niestety. I musimy mieć tego świadomość, staramy się wszyscy bardzo, żeby ta świadomość dotarła do wszystkich osób, że ten wydawałoby się jeden nieprawidłowy wynik laboratoryjny, czyli podwyższone nieco stężenie glukozy we krwi, powoduje to, że ta nadmierne stężenie glukozy oddziałuje na nasze naczynia krwionośne od wewnątrz, jak gdyby niszcząc je. I to się dzieje przez lata. I po wielu latach takiego niszczenia objawia się to udarem mózgu, zawałem serca. I wtedy to już jest gaszenie pożaru.
Panie profesorze, prewencja, bo można zachowywać pewnego rodzaju środki prewencyjne, żeby może nie tyle cukrzycy uniknąć, ale żeby nie dawać jej szansy.
No właśnie. I tu pojawia się zagadnienie no, jakiegoś zdrowego stylu życia. Bardzo w tej chwili się to nasze podejście zmienia na skutek postępu wiedzy i postępu chociażby w farmakoterapii. I okazuje się, że takie bardzo drobne wydawałoby się czynności dają duże możliwości poprawy naszego metabolizmu. Chociażby unikamy długiego siedzenia. Po pół godzinie siedzenia należy wstać, zrobić kilka prostych ruchów, niekoniecznie przysiadów, wymachów. Wystarczy rozprostować nogi i parę takich ćwiczeń palce pięty i już okazuje się, że to przynosi korzyść, poprawia nasze warunki metaboliczne. Prosta rzecz. Zawsze mówiliśmy, zalecamy 10 tysięcy kroków, korzystajcie Państwo z krokomierza w swoich smartfonach. Były olbrzymie dyskusje naukowe, czy to ma być 10 tysięcy kroków, czy może 7, czy może 5 tysięcy, ale teraz już wiemy, że każde 500 kroków więcej to już jest plus dla naszego organizmu. Podobnie z naszym chodzeniem. Chodzimy, zalecamy chodzenie, zalecamy wykonywanie tej liczby kroków na dzień, ale okazuje się, że wystarczy 5 minut podczas tego naszego normalnego chodzenia poświęcić na takie energiczne chodzenie, takie coś jak Nordic Walking, tylko wcale nie wymagamy tej techniki, kijków do Nordic Walking. Wystarczy energiczne chodzenie, 5-6 minut dziennie i to już poprawia nasz metabolizm. Podobnie już nie zalecamy takiego programu maksymalistycznego, to znaczy 150 minut tygodniowo wysiłku fizycznego, aerobowego, anaerobowego. Teraz wystarczy powiedzieć, że każde 30 minut tygodniowo poświęcone na wysiłek fizyczny ekstra też poprawia całą sytuację. Z pacjentami z cukrzycą mamy jeszcze jeden problem, dlatego że cukrzyca tak doprowadza do zmiany naszych nastrojów, nastawienia do życia, działa trochę depresyjnie i mamy dowody na to, że pacjent z cukrzycą już parę lat trwającą pod względem chęci motywacji do podejmowania wysiłku fizycznego i tej wydolności jest o dekadę starszy biologicznie od swojego rówieśnika. Także tutaj też mamy duże pole do manewru, do motywacji naszych pacjentów do wysiłku fizycznego. No ale ja już mówię o wysiłku fizycznym. Bardzo też ważne jest to, że mamy na to zdecydowane dowody, że takie współdziałanie głowy, naszego mózgu z ciałem też przynosi znakomite efekty, dlatego bardzo polecane są dla pacjentów z cukrzycą takie ćwiczenia typu jogi, prostej jogi albo tai chi, tej chińskiej gimnastyki, jak gdyby łączącej nasz mózg z naszym ciałem i okazuje się, że te ćwiczenia faktycznie zdecydowanie poprawiają metabolizm. Także niekoniecznie jakieś ekstremalne sporty, triatlony, wystarczy te pół godziny jogi tygodniowo.
Od chęci się zaczyna.
Od chęci się zaczyna, a później jak już ktoś posmakuje tego, to już może mierzyć się z triatlonem czy jakąś inną aktywnością. I co jeszcze ważne? Ważne jest również higiena snu. I określono już naukowo, że między 6 a 8 godzin snu dobrej jakości, nieprzerwanego snu najlepiej. Za krótko niedobrze, za długo też niedobrze. Optimum między 6 a 8 godzin.
Panie profesorze, wspomniał pan o farmakoterapii jeszcze zupełnie niedawno, przed kilkoma laty, skądinąd insulina, która zrewolucjonizowała medycynę, ale pacjent, któremu zalecało się czy zlecało insulinę, to przyjmował często to, może nie jak wyrok śmierci, ale jak taki bardzo poważne ograniczenia. Dziś ta farmakoterapia poszła zdecydowanie dalej.
Tak, absolutnie tak. I to jest olbrzymi postęp, chociaż trzeba pamiętać, że insulina uratowała mnóstwo ludzkich istnień, bo przed 1921 rokiem pacjenci na cukrzycę umierali w śpiączce. Dopiero stulatka obecnie, insulina. W zeszłym roku obchodziliśmy jej stulecie, jej odkrycia, a w tym roku obchodzimy stulecie jej podania, skutecznego podania człowiekowi terapeutycznego. Także już 2 lata obchodzimy to stulecie insuliny. Ona w dalszym ciągu jest lekiem, który ratuje życie. W cukrzycy typu pierwszego, a w cukrzycy typu drugiego jest takim ostatecznym, najbardziej bardzo skutecznym środkiem obniżającym cukier, kiedy już inne możliwości zawodzą. Ale w tej chwili mamy mnóstwo innych możliwości terapeutycznych, które jak gdyby odsuwają w czasie potrzebę insulinoterapii. I to jest...
Dają większą niezależność pacjentowi?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Można to ograniczyć do leczenia doustnego, czyli tabletek. Można również stosować iniekcje chociażby raz w tygodniu. To nie jest już konieczne codzienne, wielokrotne wkłuwanie, podawanie sobie zastrzyków insuliny. Mamy takie możliwości. Nawet toczy się dyskusja, czy przyszłością leczenia cukrzycy typu drugiego są terapie bez insuliny, czy jednak insulina będzie w jakimś tam czasie konieczna. W tej chwili to jest taka dyskusja i naukowców, i klinicystów. Zobaczymy, jak będzie. Wydaje się jednak, że insulina w dalszym ciągu będzie potrzebna, natomiast znacznie później.
Panie profesorze, czy cukrzyca to rzeczywiście te takie bardzo restrykcyjne ograniczenia, przede wszystkim kulinarne, że trzeba sobie powiedzieć, z czego się zrezygnuje?
No właśnie, tu jest mnóstwo kontrowersji, różnego zresztą rodzaju. W tej chwili jesteśmy zasypywani reklamami, prawda? Reklamami, które zawierają również takie informacje żywieniowe, że ten produkt jest bezpieczny, ten produkt jest mniej bezpieczny, klasa A, klasa B, klasa C, często oznaczone kolorami. Mamy z tym spory problem, dlatego że nie wszystkie te oznaczenia są powszechnie naukowo akceptowane. One stanowią pewne ułatwienie dla pacjenta, ale no nie zawsze są bardzo rzetelne. Także mamy z tym problem. Musimy się nauczyć czytać etykiety i skład poszczególnych no, środków spożywczych. Tak? One, na każdym opakowaniu jest taki skład. Mamy unikać tłuszczów nasyconych, mamy ograniczać spożycie węglowodanów. To jeżeli chodzi o jakość. Natomiast głównie myślę, tu chodzi również o kaloryczność tych posiłków. Jednak te restrykcje kaloryczne są zdecydowanie najskuteczniejsze. No i kwestia, kiedy jeść, bo co jeść, no to mniej więcej już możemy sobie, już ta świadomość, co jeść, czego nie jeść, jest dosyć ugruntowana. A teraz kiedy jeść? Tak zwane okno żywieniowe, czy to się ładnie nazywa po angielsku intermittent fasting, czyli przerywany post. Okazuje się, że te tradycyjne posty piątkowe jeden raz w tygodniu są bardzo skuteczne, nie tylko w poprawie metabolizmu, ale na przykład zapobiegają również nowotworzeniu. Natomiast w tej chwili, no, jeżeli chodzi o żywienie, bardzo modne jest tak zwane okno żywieniowe, czyli czas w czasie całej doby, który możemy poświęcić na jedzenie. I tu zdanie znowu uczonych są podzielone, ile ma być trwać to okno nasze żywieniowe, czy to ma być 6 czy 8 godzin. W każdym bądź razie ta koncepcja okna żywieniowego zyskuje coraz więcej zwolenników. No i wydaje się, że to 8 godzin na dobę to jest ten czas od śniadania do kolacji, który powinniśmy, no, że tak powiem, w którym powinniśmy spożywać posiłki.
Panie profesorze, pierwszy krok do tego, żeby cukrzycy uniknąć albo przynajmniej jej zapobiegać, to badanie stężenia glukozy?
Tak jest, badanie stężenia glukozy, ale najlepiej nie doprowadzać do wzrostu masy ciała. I no, mam przykrą wiadomość, ale jeżeli przychodzi do nas pacjent ze stanem przedcukrzycowym, powiedzmy z niewielką nadwagą, z BMI 27, niech waży 78 kg i grozi mu cukrzyca, ma stan przedcukrzycowy, to według obecnej wiedzy najlepszą rzeczą, którą może dla siebie zrobić, żeby podarować sobie parę lat życia, to jest schudnąć 10%. Czyli 7,5-8 kg. Trudne, trudne, ale wykonalne z pomocą obecnych metod. No i trzeba mieć tę świadomość, że inwestuje w przyszłość, inwestuje w parę lat dłuższego życia.
I w większym komforcie.
I w zdecydowanie większym komforcie. I uniknie w ten sposób tego rozpoznania cukrzyca typu drugiego.
Pięknie dziękuję.
Ja również dziękuję.
Profesor Grzegorz Dzida, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był gościem Szlachetnego Zdrowia. Dobranoc.
Dobranoc, dobrego snu. 6 do 8 godzin.